Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Środa, 9 października. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Wczoraj byłem w lesie, ale nie na grzybach, tylko na spacerze i rzeczywiście sporo ludzi w lasach. Różnie z tymi wiadrami czy koszykami. Niektóre pełne, inne puste, ale atrakcje i narodowy nasz sport rozwijamy jak najbardziej. I bardzo słusznie. Zapraszamy i przypominamy, czujny 510-37-32, telefon do nas do studia 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik odbierze telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. I jako, że sezon grzewczy się rozpoczął i już niestety pierwsze ofiary czadu, mamy dla Państwa jedną czujkę czadu i dymu. Wystarczy zadzwonić pod czujny 510-37-32, podać imię, nazwisko i numer telefonu koniecznie zwrotny do siebie. Kto pierwszy, ten lepszy. Czujka czadu i dymu porządna od Komendy Głównej i Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Komendy Wojewódzkiej, właściwie Straży Pożarnej. Czujka czadu i dymu 510-37-32. Kto pierwszy, ten lepszy. Imię, nazwisko proszę podać i koniecznie numer telefonu. Mamy czujkę, przekażemy. To jest czas reakcji, 12.06 i teraz powiem o czym dzisiaj w programie, o zimnych kaloryferach, a tego byśmy chcieli uniknąć. Jest kilka miejsc w Szczecinie, gdzie to ciepło jest niby włączone, a kaloryfery zimne. No i będzie także o kotach, które podobno uwiły sobie ciepłe gniazdko w budynku La Stadia, tam jest biuro obsługi klienta, ale podobno decyzją władz, nie wiemy czy Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, czy zarządcy budynku, koty mają to pomieszczenie ciepłe na zimę opuścić. Czy tak jest rzeczywiście? Sprawdzimy i poinformujemy słuchaczy i osoby, która w tej sprawie do nas zatelefonowała. Potem zajrzymy na skrzyżowanie Milczańskie i Powstańców Wielkopolskich. Według naszego słuchacza tam jest źle oznakowane to miejsce. Otóż znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, gdy jedziemy Powstańców Wielkopolskich, jest po lewej stronie, a powinien być po prawej, bo po lewej podobno nie obowiązuje. Czy rzeczywiście jest tam źle ustawiony znak? O tym porozmawiamy i także szerzej o tym, czy w ostatnich latach Polacy, kierowcy znają coraz lepiej przepisy i czy jeździmy lepiej niż właśnie chociażby 10 lat temu. W sprawie tego, jak jeździmy i naszej kultury jazdy i wiedzy o przepisach, napisał długiego maila jeden ze słuchaczy. Natomiast około 12.30 będziemy rozmawiać o wycieczkach. Kosztowna wycieczka do Tajlandii z międzylądowaniem w Dubaju. Tam miało się odbyć zwiedzanie miasta, ale jako, że samolot się spóźnił, zwiedzania nie było. I teraz kto ponosi za to odpowiedzialność i kto powinien zapłacić za to, że się punkt zapłacony wycieczki nie odbył? Czy przewoźnik, czyli ten, kto spowodował, czy współspowodował opóźnienie samolotu, czy też biuro podróży. O tym rozmowa około 12.30, a później zajrzymy na wieżę Bismarka, czy jak ktoś woli, wieżę Gocławską. Przypomnijmy, kilka lat temu szczeciński prywatny przedsiębiorca kupił ten zabytek i go restauruje. My ostatnio rozmawialiśmy rok temu z panem Wojciechem Kłodzińskim. Czas zajrzeć na wieżę, na Gocław i zapytać, co tam się zmieniło, jak ta restauracja, odbudowa tego zabytku przebiega. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz recenzja tego, jak jeżdżą kierowcy autobusów obsługujących linię 806 i 811.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Pomorza. Codziennie korzystam z komunikacji linii 806-811. Jako mieszkańcy Pomorza nie mamy teraz innego wyboru. Te linie są obsługiwane przez obcokrajowców, gwałtowne hamowania, bardzo gwałtowne ruszanie na przystankach, trwające kilka minut rozmowy telefoniczne, zamykanie drzwi, gdy jeszcze nie wszyscy zdążyli wejść do autobusu. 7 października około godziny 20 mąż, człowiek 84-letni, wsiadł do autobusu linii 811 na przystanku Szpitalna w kierunku ulicy Dobrzyńska. Wsiadał w pośpiechu, ponieważ drzwi już się zamykały. Kierowca gwałtownie ruszył. Mąż zachwiał się i uderzył bokiem w fotel. Skutek: ból przez całą noc. Właśnie udajemy się na SOR. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Prosimy powiedzieć, co tam na SOR-ze stwierdzono. No i tej sprawy nie warto tak zostawiać. Należy napisać skargę do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. My także będziemy interweniowali. Jesteśmy ciekawi opinii innych słuchaczy, czy także podzielają Państwo to zdanie, że na liniach 806 i 811 kierowcy jeżdżą bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. A teraz zajrzyjmy do garaży. Garaże Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, wynajmowane korzystającym z nich. No i pytanie ciekawe.
Dzień dobry, mam na imię Robert, dzwonię ze Śródmieścia. Chciałbym poruszyć temat garaży z Bilku, które są udostępniane ludziom i którzy nie korzystają z tych garaży, ale chcą odsprzedawać te garaże po 30 tysięcy, za odstępnego żądają, więc mi się wydaje, że to jakaś jest chora sytuacja i ludzie, którzy nie korzystają, to powinni zdawać te garaże i udostępniać następnym chętnym, którzy by chętnie płacili za te garaże. A tu jest jakiś nielegalny zarobek. Dziękuję, pozdrawiam.
Zapytamy rzecznika Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, czy taka praktyka jest dopuszczalna. Dostajemy od Zbilku garaż, no i sobie na nim zarabiamy. Dziękujemy i pozdrawiamy. A teraz a propos dziękujemy, podziękowanie.
Mówi Maria z Łobrza. Wracałam z siódmego pociągiem z koleżanką o 13.40 ze Szczecina. Pociąg osobowy. Kierownik pociągu Ewa sprawdzała bilety. Szukając w torbie, odłożyłam kosmetyczkę na bok z pieniędzmi i dokumentami. Wysiadłyśmy, a po kosmetyczkę sięgała już druga ręka, którą zauważyła również w monitorze konduktorka Ewa. Kończąc dyżur, przekazała zgubę koleżance Bożenie Raciborskiej. Ta powiadomiła zawsze pomocną policję w Łobrzu. O 11.50 w nocy zgubę odebrałam. Serdeczne podziękowania dla obu konduktorów. Ich uczciwość i zaangażowanie zasługuje na wielkie podziękowanie.
Dziękujemy bardzo za te podziękowania. No i życzymy wszystkim pracującym z ludźmi takiego oddania i poświęcenia. To powinna być normalność, ale jak wiemy z doświadczeń naszych, chociażby w czasie reakcji, nie zawsze tak jest. Teraz o hałasach dobiegających gdzieś tam nad Odrą z terenów portowych. Co to za hałasy? Dzień i noc, łupanie, stukanie, walenie. Wzmacnianie gruntu, drodzy Państwo, posłuchajmy.
Dzień dobry, mam na imię Benek, dzwonię z Żelechowa. Chciałem się odnieść do tematu tych kafarów. To jest firma Vestas. Tam one biją już od 3 tygodni i to nie bije jeden kafar, ale nieraz i 2 kafary. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam.
Tak jest, kosztowne prace wzmacniania gruntu. Hale niestabilne, coś się tam zapada, więc trzeba grunt wzmocnić i tak to wygląda. Hałas niestety, trzeba się do tego przyzwyczajać. A oto temat wiecznie aktualny, czyli pojemniki na używaną odzież. Często eksplorują te pojemniki bezdomni, wybebeszają zawartość, wyciągają i tak jest w okolicach ulicy Polskich Marynarzy, o ile pamiętam.
Dzień dobry, Piotr Szczecin, Gumieńce. Proszę o interwencję w sprawie ogromnego bałaganu przy kontenerze ze używaną odzieżą przy ulicy Polskich Marynarzy, róg Maczka. Przesłałem Państwu zdjęcia i informacje. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, mamy zdjęcia, przekazujemy sygnał Straży Miejskiej, ale jeżeli okaże się, że jest to teren prywatny, no to musi Pan interweniować u zarządcy terenu. My także chętnie będziemy interweniowali. Gdyby Pan wiedział, kto jest zarządcą, to prosimy o taką informację, a jeżeli nie, to poprzez Straż Miejską również się tego dowiemy. Bezpieczeństwo i porządek przede wszystkim, miło, kiedy na naszych osiedlach jest estetycznie, czysto i porządnie. Ale miło także, kiedy jest ciepło. A jako, że już dosyć chłodno, chociaż ostatni dzień wczorajszy, dzisiaj też nieźle, to takie ciepłe akcenty jesieni. Ale jednak chcemy już mieć ten komfort cieplny w mieszkaniach, więc wracamy do takich miejsc, gdzie jeszcze ciepło nie płynie, a powinno. Zacznijmy od ulicy jakiej?
Dzień dobry, mam na imię Andrzej, dzwonię ze Szczecina z ulicy Kordeckiego. Ja dzwonię pierwszy raz od 40 lat do radia, bo jestem bezsilny. U nas jest ogrzewanie miejskie. Wczoraj w radiu w czasie reakcji występowała jakaś pani rzecznik, bo dzwoniła pani z akademika, że są grzejniki zimne. Ja w poniedziałek do administracji zgłaszałem, żeby włączyli ogrzewanie. W czwartek byłem zapytać się, jak się sprawa poruszyła i dzisiaj jest wtorek, 8 października. Nadal są zimne grzejniki, a ja jestem coraz bardziej przeziębiony, już ledwo mówię.
Dziękujemy bardzo. Powiem jeszcze tylko a propos początku audycji, czujka czadu i dymu już oddana. Z osobą, która pierwsza się dodzwoniła, bo jest kilka telefonów, skontaktuje się po audycji i umówimy się na odbiór tego urządzenia. A teraz już nasz gość, pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czy tam
witam
na
się
Kordeckiego
z
jakieś kłopoty rzeczywiście są?
Panie redaktorze, ciepło zostało uruchomione, ale oczywiście z poślizgiem, ale mam nadzieję, że będę miała okazję wytłumaczyć, czy jakby wyjaśnić, skąd te poślizgi na Kordeckiego i w Akademiku i w innych lokalizacjach, bo to generalnie jest problemem tutaj dla mieszkańców Szczecina, którzy już chcą mieć ciepło, a tego ciepła nie ma. Jeśli mogę, w takim razie kontynuując, generalnie te adresy, które otrzymuję od państwa, bo dzwonią zrozpaczeni odbiorcy ciepła z informacją, że tego ciepła nie ma. Ja oczywiście sprawdzam tutaj z naszą spółką serwisową, co tam się dzieje, że pomimo jakby zapewnień, że wszystko jest okej, tego ciepła brakuje.
No właśnie, zatrzymajmy się na chwilkę, pani Danuto, bo dosłownie jeszcze jedna ulica.
Dzień dobry, Małgorzata z tej strony. Ja dzwonię w takiej sprawie, że w sprawie ogrzewania na ulicy Bałuki 2 ciągle nie jest włączone ogrzewanie. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękujemy bardzo, Kordeckiego i Bałuki 2. Proszę bardzo, kontynuować.
Panie redaktorze, szanowni państwo, otrzymujemy od administratorów zgłoszenia włączenia dostaw ciepła w związku z sezonem grzewczym. I z reguły to jest tak, przynajmniej takie jest oczekiwanie oczywiście administratorów, że tego samego dnia, kiedy wyślą nam zlecenie włączenia dostaw ciepła, to najlepiej, jeżeli tego samego dnia albo następnego dnia to ciepło będzie włączone. Byłoby to możliwe, gdyby to był jeden czy dwa budynki, ale z reguły lista obejmuje tych budynków kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. I okazuje się, że wystarczy jeden niewłączony adres i pojawiają się problemy. I z reguły ten jeden niewłączony adres to są problemy wynikające z tym, że albo instalacja wewnętrzna jest, mówiąc kolokwialnie, pusta. Czyli trzeba najpierw wypełnić po prostu wodą, czynnikiem grzewczym instalację, a dopiero potem jest możliwe włączenie dostaw ciepła. I generalnie na te kilkanaście czy kilkadziesiąt budynków wszystkie pracują. Ten jeden, który się zdarzy z pustą instalacją, stanowi problem i generalnie wtedy otrzymują i państwo, i my otrzymujemy reklamację. Instalacja, która nie jest uzupełniona oczywiście wodą, najczęściej dzieje się to oczywiście wtedy, kiedy prowadzone są prace lub po prostu zamknięte są na przykład zawory na tych zawory podpionowe, czy instalacja jest opuszczona, ponieważ były prowadzone jakieś prace remontowe. I często jest tak, że administrator po prostu albo nas nie powiadomił, albo my nie mamy informacji, że takie rzeczy się działy. W związku z tym trzeba po prostu poczekać. I ja rozumiem, że to budzi irytację, ale nie ma tutaj po naszej stronie jakby żadnej ani złej woli, ani specjalnego opóźniania włączenia dostaw ciepła. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy nie mamy możliwości uruchomienia tego ciepła, bo ta instalacja jest zwyczajnie pusta, a tak było w przypadku ulicy Kordeckiego i tak było w przypadku ulicy Bałki. Te instalacje, kiedy zostały napełnione, ciepło zostało uruchomione.
I już tam jest ciepło, tak?
I tam powinno już być tak, powinno już być ciepło. Zdarzają się też takie sytuacje i tu chciałabym zwrócić też uwagę na to, że część węzłów cieplnych należy do nas, do szczecińskiej energetyki cieplnej, ale część należy do naszego klienta i jeżeli nie mamy możliwości wejścia do takiego węzła cieplnego, to zwyczajnie nie jesteśmy w stanie po prostu uruchomić tych dostaw ciepła. I tutaj jest, nie powiem oczywiście, jaki to jest adres, jeżeli tutaj pan, panie redaktorze, będzie chciał to zweryfikować, to ja oczywiście podam to poza anteną, żeby uwiarygodnić tę sytuację. Natomiast jest też taki adres, który będzie uruchomiony dopiero jutro, w czwartek, a czeka od poniedziałku, ponieważ osoba, która ma klucz do węzła cieplnego, po prostu jej nie ma w tej chwili w pracy i nie możemy się tam zwyczajnie dostać. Będzie to możliwe dopiero w czwartek. Więc takie przypadki powodują, że mieszkańcy danego budynku po prostu mają zimno i nie... Cieszę się, że mogę to wyjaśnić, bo nie jest to absolutnie ani nasza zła wola, ani niedopatrzenie naszych obowiązków, tylko zwyczajnie po prostu problemy techniczne.
Problemy techniczne, logistyczne, można powiedzieć, bo to jest taka niefrasobliwość, pani Danuto, jeżeli ktoś bierze klucz taki służbowy ze sobą do domu, nie wiem, poza pracę, powinien być gdzieś wisieć w jakiejś szafce, być zawsze do podjęcia.
Tak myślę. No i jeżeli nie jest to nasz węzeł, no to nie mamy po prostu wejścia do tego węzła. Musimy poczekać, aż administracja ta nam umożliwi po prostu wejście do tego węzła. Ja w tym konkretnym przypadku będzie to dopiero jutro, więc rzeczywiście jest to niefrasobliwość, ale myślę, że tutaj zarządcy po prostu muszą zwrócić uwagę na jakąś tam organizację po prostu swojej pracy. Bardzo często też w tych adresach, które otrzymywałam od państwa, bardzo często też jest taka informacja, że mieszkaniec dzwonił do administracji, administracja przekazała, że już monitorowali w SEC-u, a no właśnie, okazuje się, że któryś z pracowników technicznych po prostu zamknął zawory podpionowe i nie wiem, czy już tam nie pracuje, czy po prostu nie pamiętał. Takie rzeczy też się zdarzają. No wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy prawo się pomylić i my, i tutaj jakby służby techniczne od administratorów, ale no chciałabym tutaj jakby uniknąć tego takiego wprost przekładania tej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na to, że skoro nie ma ciepła, to jest to na pewno tylko i wyłącznie wina SEC-u. Nie zawsze
tak jest. Dobrze.
Robić to dokładnie tak.
Jeżeli będą kolejne zgłoszenia, to przypominamy nasz numer 91 kiedyś, a teraz 510 37 32, czujny, ale oczywiście do państwa też jest jakiś numer pogotowia
jak
takiego, gdzie można dzwonić.
Można dzwonić czy na pogotowie ciepłownicze.
Jaki to jest numer?
Do biura 993.
A do biura?
A 450 99 99.
450 99 99. I pan Ryszard do nas dzwoni. Mam nadzieję, że pan ma ciepło, ale to chyba płonna nadzieja. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Na przyszłości, ja sam na przyszłości w Płoni nie mam też za ciepło, ale z zapytaniem do pani, ma pani kalendarz tak jak wszyscy w mieszkaniach i widać, kiedy będzie październik. Czy dlaczego się nie robi, bo myślę, że się nie robi, stąd jest cały bałagan. Miesiąc wcześniej, na przykład 1 września, czy się robi, ale raczej się nie robi prób, czy wszystko gra?
Ale to jest...
Dobre pytanie, pozdrawiam, panie Ryszardzie.
Instalacja, słuszna uwaga i to jest jak najbardziej, ja się tutaj zgadzam ze słuchaczem, tyle tylko, że muszą państwo pamiętać, że te próby, jeżeli chodzi o instalacje wewnętrzne, to są próby, które leżą po stronie administratora czy właściciela budynku.
Ciekawe, jak to jest u pana Ryszarda, bo u mnie, pani Danu, to jest to tak, że spółdzielnia rzeczywiście mówi, że do 15 września zakończyć wszystkie prace, odkręcić zawory tak, żeby tam powietrze, prawda, zeszło, kiedy zacznie być wpuszczana woda do instalacji, więc to jest kwestia rzetelności i podejścia administratorów.
Dokładnie, dlatego że instalacja wewnętrzna należy do administratora i administrator musi zadbać o to, aby ta instalacja była przygotowana.
A państwa jest w pełni sprawna poza tymi sytuacjami, kiedy nie jest. Co się zdarza w takiej
sytuacji? Ta sytuacja. My nie mamy instalacji wewnętrznych, panie redaktorze. My dostarczamy ciepło tylko do budynku, do węzła cieplnego, a z węzła cieplnego instalacją wewnętrzną to ciepło wędruje już do mieszkań. No i oczywiście w przypadku ciepłej wody również do kranów.
Natomiast to zostawmy.
Instalacja wewnętrzna To już jest tak, to już jest kwestia administracyjna.
Zostawmy ciepło w rurach, a teraz będzie o cieple dla kotów. Posłuchajmy.
Mhm. Dzień dobry, mam na imię Ania. W sprawie dwóch kotów, które przebywają w ciepłych pomieszczeniach biura obsługi interesanta w SEC-u. Czy to prawda, że zarząd podjął decyzję o wyrzuceniu tych kotów z budynku? Dziękuję.
Czy to prawda?
Ojej, no to znaczy strasznie niedobry telefon i strasznie niedobre stwierdzenie, bo muszę tutaj wyjaśnić pewną rzecz. Rzeczywiście u nas koty, przegarnęliśmy koty do biura obsługi klienta, ale to są koty, które... No właściwie to nie wiemy, czyje one są, bo one tutaj sobie żyją w sąsiedztwie Lastagi. Po prostu koleżanki i koledzy z biura obsługi klienta, kiedy zrobiło się chłodniej, wpuściły koty tutaj do naszego biura obsługi klienta na kanapy. Koty się rzeczywiście wygrzewały. I generalnie, ponieważ jesteśmy też zwierzolubami, tak w ogóle, bo też przyjeżdżaliśmy przecież z naszymi zwierzakami do naszego biura, więc absolutnie żaden problem, żeby te zwierzaki przebywały w naszym biurze obsługi klienta. Zdarzyła się niestety taka sytuacja, że jeden z klientów, który odwiedził nasze biuro, okazał się być po prostu alergikiem, więc musieliśmy niestety poprosić tutaj nasze koty zaprzyjaźnione o to, żeby opuściły biuro obsługi klienta. My nie wiemy, czyje one są. One po prostu są sobie tutaj, żyją razem jakby tutaj.
Ale gdzie opuściły? Dokąd poszły? Czy będą miały jakieś ciepłe pomieszczenie? Bo skoro państwo już się zaopiekowali, to warto to kontynuować. Oczywiście tak, żeby nie narażać ludzi, którzy mają alergię.
Dokładnie. Nie są to co prawda nasze koty, ale ponieważ się z nimi zaprzyjaźniliśmy, więc postanowiliśmy kupić im domki. I chociaż one tutaj przez dłuższy czas były takie, w zasadzie, nie wiem czy bezdomne, bo na dobrą sprawę one zawsze były przy tej Lastadi, ale my postanowiliśmy, że my kupimy im te domki i skoro nie mogą zostać z nami w pomieszczeniach biurowych, bo jest to jednak uciążliwe, niebezpieczne dla naszych klientów, to przynajmniej będą miały swoje ciepłe domki, swoje lokalizacje, swoje miejsce i nie będą musiały szukać innych.
I nadal się będziecie nimi opiekowali przez całą, mam nadzieję, niesrogą zimę.
Generalnie to powiem, panie redaktorze, że tutaj te kociaki mają bardzo dobrze, bo tu generalnie cały, mam wrażenie, że wszyscy pracownicy tego biurowca dokarmiają je i dbają o nie. My akurat mieliśmy też okazję wpuścić je, żeby poleżały sobie na naszych kanapach, no ale ponieważ niestety nie mogą zostać na stałe, no to my im kupimy po prostu te budki, domki, żeby miały swoje.
O, i to jest to.
Natomiast nie jest na pewno prawdą, że zarząd w jakiś sposób zainterweniował. Absolutnie nie, to w ogóle jakby...
Dobrze.
Nie, nawet nie trafiło do zarządu.
Ale ja mam do pani prośbę, bo jesteście szczecińską energetyką cieplną, to proszę tam ciepło dostarczać tym kotom, nie tylko poprzez styropian, ale zamontować im grzejniki porządne, żeby tam było fajnie. Wzorcowo i żeby to ciepło docierało.
Panie redaktorze, pan mnie zna i pan wie, że ja jestem zwierzolubem bardzo. I to
no, to mogę być spokojny, sprawy, że będzie tam kaloryfer w każdym domku.
Proszę być spokojnym, że będą zadbane. Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Pozdrawiamy.
Miłego dnia życzę.
Miłego. 12:27 to jest czas reakcji. Jest Powstańców Wielkopolskich, skrzyżowanie z Milczańską.
Dzień dobry, stały słuchacz na Powstańców Wielkopolskich, skrzyżowanie z Milczańską. Jeżeli są samochody wyjeżdżające z tego remontowanego odcinka, one mają znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, ale ustawione niezgodnie z przepisami po lewej stronie jezdni. Czyli w skrócie mówiąc, on nie obowiązuje. No i teraz tak, jeżeli ja jadę naprzeciwko tego odcinka i w lewo skręcam w Milczańską, no to wówczas teoretycznie miałbym pierwszeństwo, bo widzę tyłem do mnie znak ustąp pierwszeństwa, czyli zakładam, że tamci powinni mi ustąpić pierwszeństwa. Natomiast jeżeli kierowca jadący stamtąd tego odcinka remontowanego będzie przestrzegał przepisów, czyli zignoruje znak ustawiony niezgodnie z przepisami, no to on też będzie myślał, że ma pierwszeństwo. No i de facto to on będzie miał pierwszeństwo, no bo ja będę miał go z prawej strony. Traktujemy to w tym momencie jak skrzyżowanie równorzędne, skoro obaj mamy pierwszeństwo, tak w skrócie mówiąc. No więc okazuje się, że tam może dochodzić do takich niebezpiecznych sytuacji. Zresztą przed chwilą taką miałem. Samochody akurat z tyłu zaczęły na mnie trąbić, bo przepuściłem kierowcę, który de facto miał pierwszeństwo. Natomiast drugi kierowca zaraz za nim stał i nie wiedział, co ma zrobić, bo myślał, że ma ustąp pierwszeństwa. Więc prośba też do budowlańców. Ustawiajcie proszę znaki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych, no bo to wprowadza kierowców w błąd i może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Pozdrawiam serdecznie.
A przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Witam panie rektorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Czy rzeczywiście panie Arkadiuszu, tam było coś nie tak? Źle był ustawiony znak ustąp pierwszeństwa przejazdu?
Znaczy znak stoi prawidłowo i tak jak został postawiony, tak stoi. Niestety albo w trakcie prac budowlanych pracownicy, bo oczywiście pas ruchu przebiega przez torowisko i zapora drogowa, która stała po stronie prawej, blokując prawy pas ruchu, została przestawiona na torowisko. I samochody teraz, które nie jadą przez torowisko, a jadą pasem ruchu przy prawej krawędzi, no to oczywiście znak mają po lewej. Natomiast oczywiście poleciłem, żeby zapora wróciła na własne miejsce, tam gdzie została zaprojektowana zapora. Prawdopodobnie już jest przestawiona albo lada moment będzie przestawiona na miejsce docelowe, więc problem znika. Znak jest po prawej stronie. Niestety pamiętajmy, że tam jest zakaz wjazdu, nie dotyczy pojazdów budowych i chyba pojazdów z przepustkami, czy tam mieszkańców, więc tam jest ograniczony bardzo ruch, a oczywiście jak to budowy, dynamika prac prowadzonych na budowie, no musimy zwracać uwagę, żebyśmy gdzieś się nie narazili. Pamiętajmy, że tam różne pojazdy jeżdżą, w tym koparki, pojazdy, gdzie są ograniczone pole widzenia, mają operatorzy, więc proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i baczenia na to, co się dzieje na terenie budowy.
A co do zasady, jeżeli mamy ulicę jednokierunkową, to znak może być po lewej albo po prawej, a na dwukierunkowej, kiedy są dwa kierunki ruchu, zawsze po prawej stronie?
Oczywiście. W Polsce mamy ruch prawostronny, obowiązuje nas ruch prawostronny i musimy stawiać znaki po stronie prawej. Natomiast jeżeli jest droga jednokierunkowa i ona jest wielopasowa, stawiamy zarówno po lewej, jak i prawej stronie tej jezdni, po której się poruszamy.
I teraz, panie Arkadiuszu, jeszcze mail od naszego słuchacza. Pan Grzegorz napisał gorzki taki tekst na temat tego, czy potrafimy jeździć. Jego zdaniem nie bardzo, a przynajmniej wielu z nas. Szanowny panie redaktorze, chciałbym zwrócić uwagę na temat ruchu drogowego, a w szczególności wielu patologii związanych z brakiem podstawowej wiedzy na temat przepisów ruchu. Pomijam temat przekroczeń prędkości, który przez wszystkich jest jakoby głównym tematem do rozmów na temat bezpieczeństwa. Stosuje się milionowe projekty na fotoradary, monitoring i oczywiście pomiary przez samych policjantów, a nigdy, nigdzie nie słyszałem o tym, by były organizowane akcje policyjne, które powinny być normą i egzekwowane równie skutecznie jak reszta wykroczeń. Mowa tu o zajmowaniu niewłaściwego pasa ruchu. Jestem mieszkańcem Szczecina i poruszanie się w ruchu miejskim, gdzie każde rondo jest tragedią komunikacyjną, a droga na prawobrzeże jest głównie blokowana przez ludzi jadących środkowym pasem, którzy wprowadzają innym uczestnikom ruchu ogromne utrudnienia. Środkowym pasem jadą auta najwolniej i ogromna część tych kierowców pisze w telefonach do tego. Jak trafi się jeszcze ktoś na lewym pasie, to zaczynają ludzie lawirować z pasa na pas i dochodzi do sytuacji, które balansują na granicy życia i śmierci. Moim zdaniem policja powinna bardzo mocno egzekwować ruch prawostronny opisany w kodeksie ruchu drogowego. Za zajęcie niewłaściwego pasa mandat, jeżeli dobrze pamiętam, to 300 lub 400 zł i 6 punktów. Znacznie bardziej poprawiłaby się przepustowość ulic wielopasmowych i ruchu na rondach, gdyby kierujący zajmowali pasy ruchu od wolnego do szybkiego, a na rondach według kierunku kontynuowania jazdy. Po kilku akcjach policji i fali mandatów byłaby poprawa, z czego na co wszyscy by skorzystali, napisał słuchacz. Panie Arkadiuszu, czy pana zdaniem jeździmy gorzej, czy lepiej niż 10 lat temu na przykład? Bo tyle audycji przeprowadziliśmy już na temat tego, jak jeździć.
No na pewno mamy większe natężenie ruchu i większą ilość pojazdów. A w związku z tym, oczywiście jest to ronda samowolka. Pamiętamy, że takie jak Plac Grunwaldzki, jak rondo uniwersyteckie, Hakena zostały zawężone do dwóch pasów ruchu, a trzeci pas to pas tylko do zjazdu i włączający się. Ta operacja miała na celu jakby zwrócenie uwagi kierowcom, że skrzyżowanie ruchu okrężnym to nic innego jak droga jednokierunkowa dwupasowa. Więc zgodnie z przepisami lewym pasem jedziemy w stronę lewą, a prawym pasem jedziemy w stronę prawą. I nie wiem, co tu takiego strasznego, żeby nie zrozumieć, że na rondzie opuszczamy skrzyżowanie z prawego pasa ruchu. Tak mówi ustawa Prawo ruchu drogowym. Niestety dużo jeżdżę po mieście, no i takie problemy to są na większości rond, że kierowcy z lewego pasa chcą skręcić w prawo, blokują lewy pas, blokują kierowców, którzy chcieliby jechać dalej tym lewym pasem, bo nie chcą w pierwszy zjazd jechać, a może w drugi czy w trzeci. Niestety te ronda przez to są zablokowane. I tutaj na pewno słuchacz ma rację, że gdybyśmy usankcjonowali to poprzez mandatowanie, to wielu kierowców by się nauczyło i zrozumiałoby, że jednak skrzyżowanie ruchu okrężnym opuszczamy z prawego pasa ruchu, nie z lewego pasa i nie blokujemy lewego pasa ruchu. Kierowcy, kiedy ktoś na nich trąbi, a są na lewym pasie i próbują zjechać, a ci z prawego zjeżdżają i nie mają za bardzo jak ich wpuszczać i w ogóle to według mnie nie powinni ich wpuszczać, bo w ten sposób jakby dajemy przypozwolenie. Łamisz przepisy, to ja ci ustąpię możliwości zjazdu z tego lewego pasa, łam te przepisy dalej. Nie na tym polega kultura komunikacyjna i motoryzacyjna. Szanujmy się wszyscy i przestrzegajmy przepisów, bo jeżeli kierowców, którzy nie stosują się do przepisów, my będziemy traktowali jako uprzywilejowanych, no to dochodzimy do absurdu drogowego.
I Michał jest z nami. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry wszystkim. Chciałbym porozmawiać na temat niebezpiecznego skrzyżowania, tak uważam przynajmniej, którym jest skrzyżowanie Małkowskiego z Bogusława. Otóż tam po przebudowie tej ulicy Bogusława były kiedyś, tak mi się wydaje, znaki ustawione, fakt, że bardzo daleko od skrzyżowania, bodajże z 30 metrów i te znaki takie mniejsze niż zwykle, takie miniaturki.
Mini są oznakowanie.
Słucham?
Tam jest oznakowanie mini.
Tak. I był znak, uwaga, skrzyżowanie dróg równorzędnych. Natomiast w tej chwili tego już nie ma. I zauważyłem, że ludzie jadący ulicą Bogusława w ogóle nie zdają sobie sprawy, że zbliżają się do skrzyżowania równorzędnego. Jadąc rowerem już kilka razy miałem sytuację. Oczywiście dojeżdżam tak, mając ręce na hamulcach, bo wiem, co się tam dzieje, że gdybym nie zahamował, to po prostu wjechałoby we mnie auto. I to niezależnie, czy jadę Małkowskiego z jednej strony, czy z drugiej strony, z obydwóch stron jadący Bogusława nie zwracają na to uwagi. Czy nie można by z powrotem postawić tylko większego znaku i bliżej skrzyżowania, że to jest skrzyżowanie dróg równorzędnych?
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie Michale. To rzeczywiście niebezpieczna sytuacja.
Tak, sytuacja jest niebezpieczna. Niestety takie jest przyjęte w mieście, że te oznakowania skrzyżowań równorzędnych są stawiane czasowo, czyli na okres do 3 miesięcy, żeby kierowcy zapoznali się, że są to skrzyżowania równorzędne. No i oczywiście te oznakowanie nawet w późniejszym czasie jest demontowane. No, jako świadomi kierowcy wiemy, jakie znaki mówią o pierwszeństwie. Jest to znak D1, no i znak A7 o ustąp pierwszeństwa. Kiedy nie ma jednego i drugiego znaku drogowego, są to skrzyżowania równorzędne i oczywiście obowiązuje reguła prawej strony. Nic bardziej prostszego. Mamy wiele takich skrzyżowań równorzędnych i oczywiście tych skrzyżowań będzie coraz więcej. Całe Wały Chrobrego mamy praktycznie jako równorzędne. A pamiętajmy, że w strefach zamieszkania obligatoryjnie nie znakuje się żadnych skrzyżowań. W strefach zamieszkania wszystkie skrzyżowania zgodnie z zapisem ustawy są skrzyżowaniami równorzędnymi.
Czyli co, nie widzi pan, panie Kowiszu, sensu, żeby tam doznakować to skrzyżowanie Małkowskiego?
Oczywiście, że jakieś sytuacje niebezpieczne mogą się trafiać. Powinniśmy oczywiście dojeżdżać do skrzyżowania. Ustawa mówi, mamy zachować szczególną ostrożność. To także spoczywa na każdym kierującym, nie tylko na tym, który jest z prawej strony i to pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu będzie posiadał. Musimy patrzeć, uważać i tylko w ten sposób się możemy uratować. W tych wszystkich strefach 30 jest ograniczenie prędkości. Oczywiście zdarzają się kierowcy, którzy się nie stosują.
Dzień dobry. Panie Tomaszu, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Ja mam pytanie, bo są takie place, które mają 3 pasy i z tych 3 pasów można zjechać w ulicę jednokierunkową, która ma 2 pasy. I teraz z prawego pasa skręcają ludzie w prawy pas tej ulicy, a ze środkowego pasa skręcają
w ten lewy.
Tak. Równolegle, tak, w ten lewy. Tak. Czy to jest prawidłowo?
Dziękujemy za to pytanie. Panie Arkadiuszu, czy to prawidłowo? Tak jest na przykład na właśnie placu Grunwaldzkim, ale nie, bo tam są te wyznaczone linie, ale dalej, plac Sprzymierzonych, o ile pamiętam, prawda? Że jedziemy prawym pasem w prawo i potem w prawo tylko tym lewym pasem, tym bliżej torowiska tramwajowego, bo to jest Aleja Piłsudskiego.
Jeżeli chodzi o skrzyżowania o ruchu okrężnym i dojeżdżając z jezdni dwupasowej wjeżdżamy na rondo trzypasowe, to kierujący, który jest na prawym pasie, zajmuje pas prawy lub pas środkowy. Kierowca z lewego pasa musi zjechać na pas zewnętrzny, ten najbliżej wyspy. Oczywiście, kiedy zjeżdżamy z tego ronda trzypasowego znowu na jezdnię dwupasową, to ten z prawego pasa jadąc może zjechać pierwszą w prawo lub drugą w prawo, czyli na ten lewy pas. Zgodnie z kontynuacją jazdy, i wytłumaczę to na rondzie uniwersyteckim, kiedy chcielibyśmy zjechać w kierunku Makro, Cukrowej, to ja jadąc prawym pasem mogę skręcić w prawo i jechać sobie na wprost do ronda Hakena, ale mogę też z tego prawego pasa zająć lewy pas do kontynuacji jazdy, bo będę chciał za chwilę skręcać w kierunku Makro. Więc ten z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo, ten z Wyspy Centralnej jedzie ustępując pierwszeństwa.
To pamiętajmy o tym, panie Arkadiuszu, i na zakończenie jeszcze ten element od pana Grzegorza maila dotyczący jazdy środkowym pasem i to z wolniej niż ci, którzy jadą prawym. No jakoś tak unikamy często tego prawego pasa.
Oczywiście, no ustawa prawo ruchu drogowego zobowiązuje, że mamy jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i powinniśmy kontynuować prawym pasem. No w okresie lata najlepiej widać, kiedy jedziemy nad morze. Tych lewopasowców mamy tam bardzo dużo, którzy nie stosują się do przepisów, jadą lewym pasem i kontynuują jazdę, mimo to, że inne pojazdy jadą prędkością wyższą. Oczywiście mówimy tu o prędkości administracyjnej i mogłyby wyprzedzić te pojazdy. Niestety, oczywiście popełniają wykroczenie. Mamy jechać jak najbliżej prawej krawędzi i nie utrudniać ruchu innym użytkownikom drogi.
Bardzo dziękuję. Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A swoją drogą to, co pan Grzegorz poleca, żeby policja wzięła się także za tych kierowców, którzy utrudniają innym ruch na tych trzypasmowych jezdniach, czy dwupasmowych w jedną stronę, prawda? To jest dobry pomysł. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. I szerokiej drogi dla wszystkich kierowców.
A ja gratuluję panu Piotrowi. Jako pierwszy zadzwonił do nas tuż po rozpoczęciu audycji. Pan Piotr otrzymuje czujkę dymu i czadu od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Panie Piotrze, po audycji zadzwonię do pana. Umówimy się na odbiór tego urządzenia. Wszystkiego bezpiecznego, można by powiedzieć. A przy naszym telefonie kolejny gość, pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Będziemy mówili o wycieczce nie taniej. Dla wielu byłaby to podróż życia, bo za około 20 tysięcy wycieczka, napisał do nas słuchacz. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc. Z dnia 11 marca tego roku wraz z żoną wzięliśmy udział w wycieczce wykupionej w biurze podróży Rainbow. Wycieczka o nazwie Baśniowa Tajlandia obejmowała objazdowe zwiedzanie Tajlandii i pobyt. Wylot był z Warszawy do Bangkoku. Droga powrotna to był wylot z Tajlandii do Dubaju. Tam miało być zwiedzanie, a następnie następnie wylot z Dubaju do Warszawy. W Tajlandii otrzymaliśmy informację od pilota przez WhatsAppa, że lot został opóźniony o 9 godzin. W związku z tym w Dubaju nie został zrealizowany punkt, który był w umowie, mówiący o zwiedzaniu miasta. Po przylocie do Polski zwróciłem się z reklamacją do biura podróży Rainbow o odszkodowanie za opóźniony lot i brak zwiedzania Dubaju. Ponadto w dniu wylotu z Warszawy okazało się, że pani w biurze podróży źle wpisała imię mojej żony, co przysporzyło nam nerwów i kosztów. Otrzymaliśmy odpowiedź z biura podróży, że za błąd w imieniu mojej żony udziela nam rekompensaty w formie bonu, ale do odszkodowania za opóźniony lot się nie poczuwa. Zwróciłem się o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta. W naszym imieniu rzecznik wystosował pismo do biura podróży Rainbow, stojąc na stanowisku, iż to biuro podróży ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot i rekompensata leży po stronie biura. Rainbow skierowało nas do przewoźnika, abyśmy tam skierowali się o odszkodowanie. Jednak umowę podpisywałem z biurem podróży Rainbow. Pragnę zauważyć, że w warunkach umowy, jakie Rainbow daje nam do podpisania przy wykupie wycieczki, widnieje zapis, że to biuro podróży podnosi odpowiedzialność za wszystkie podmioty z nim współpracujące. Na stronie internetowej przewoźnika, z jakim lecieliśmy, widnieje adnotacja, że jeśli rezerwacja była robiona przez biuro podróży, z reklamacją należy się zgłaszać do biura. Biuro Rainbow po otrzymaniu pisma od miejskiego rzecznika przyznało nam kwotę 225 zł za błąd w imieniu mojej żony do odebrania w biurze podróży pod warunkiem podpisania ugody, że nie będziemy rościć żadnych pretensji. Jednocześnie poinformowało, że po udzieleniu przeze mnie pełnomocnictwa spróbują się zająć rekompensatą za opóźniony lot. Po wysłaniu pełnomocnictwa od lipca nie mam żadnych odpowiedzi. Pani Longino, wydaje się, że wszystko jasne, ale taka długa zwłoka, że brak odpowiedzi na to pismo w sprawie tego opóźnionego lotu i w wyniku czego nie odbyła się wycieczka po Dubaju, no to coś jest nie tak, prawda?
To znaczy może tak i nie wszystko tak wygląda, jak tutaj akurat konsument przedstawia, bo może zacznę najpierw od tej wycieczki. Ta wycieczka po Dubaju, taka objazdowa, miała się odbyć, to znaczy miała być wycieczka darmowa, taka gratisowa. Jednak z przyczyn, no, powiedziałabym, no, niezależnych tutaj od biura podróży, no bo biuro podróży nie przyczyniło się do tego, tylko winę ponosi przewoźnik ewidentnie. Ta wycieczka się nie odbyła, ale ona była darmowa, w związku z tym, że jeżeli coś jest darmowe, to trudno i była pod warunkiem, że po prostu, że jest taka wycieczka możliwa. W związku z tym, no ja tutaj się skłaniam za biurem, że żadne odszkodowanie z tego tytułu się nie należy, bo niestety wystąpiły nieprzewidziane okoliczności i po prostu no, nie było na to czasu.
Czyli pani Longino, cena za tę wycieczkę niebagatelna, bo to 21 800 zł.
Ale to jest za całość, ale ona nie wchodziła w to koszty wycieczki.
Było to zwiedzanie Dubaju nie wchodziło w to, tak?
Nie wchodziło, było wyraźnie zaznaczone, jasne, że to jest wycieczka, no taka dodatkowa, darmowa. Za to nie były policzone, nie była wniesiona. Ta opłata, którą państwo ponieśli, w tej opłacie nie było zwiedzania.
Czyli to można uznać, że skarga jest w tym zakresie bezprzedmiotowa?
W tej części. Natomiast jeżeli chodzi o lot opóźniony, o te 9 godzin, to jak najbardziej tutaj Rainbow, no, tak bardzo nieładnie postępuje. Były jeszcze inne biura. Tu wspomnę o Itace i o Coral Travel. Przeciwko tym biurom jest prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo oni również próbowali postępować podobnie jak tutaj postępuje Rainbow, czyli odsyłają do przewoźnika, a to oni mają, biura podróży mają obowiązek po prostu pośredniczyć w tej sprawie i tą sprawę załatwić za swoim pośrednictwem, bo umowa była zawierana z biurem podróży, a nie z przewoźnikiem. W związku z tym to, że oni teraz tu Rainbow po naszej interwencji łaskawie pisze, że pośredniczy, no to bardzo dobrze, ale trzeba dołożyć tutaj wszelkich starań, żeby po prostu tą sprawę doprowadzić do końca, bo państwu za opóźnienie te 9-godzinne, może nie tyle to jest ważne, że to jest 9 godzin, tylko ważna jest odległość między lotniskami, bo tak to jest liczone. Czyli jeżeli jest odległość powyżej tam 1500 kilometrów, a tak tu wychodzi, to należy się odszkodowanie w wyniku dla każdej osoby 600 euro, czyli tutaj pan był żoną, czyli państwu się należy 1200 euro i ja mogę zapewnić, że na pewno będziemy tego pilnowali i dołożymy wszelkich starań, żeby państwo te pieniądze otrzymali.
1200 euro? Piechotą nie chodzi, panie Longino.
Nie, to jest bardzo dużo, natomiast tak mówię, co do tej darmowej wycieczki, jeżeli by była możliwość po Dubaju, żeby to taka wycieczka, no po prostu obwieźliby tylko, pokazali najciekawsze miejsca, to gdyby była, nie było już możliwości, po prostu ten lot opóźniony spowodował, że po prostu to się nie odbyło, ale za to nie były pobrane pieniądze, w związku z tym, jeżeli coś jest gratisem, to tak jak różne są promocje i coś tam kupujemy i coś tam dostajemy gratis, no to tego, co jest gratis, tak naprawdę reklamować nie można. Nawet jeżeli ten gratis byłby na przykład uszkodzony, bo takie też były sytuacje i ktoś chce to reklamować. No nie, gratis jest gratisem, trudno, taki się trafił. Nie mamy do tego...
Nie mamy żadnego na to wpływu. Dziękuję bardzo.
Czyli po prostu to musimy się z tym pogodzić. Natomiast jeżeli tutaj dalej będzie się to przeciągało, my dalej się włączymy się w to, jeszcze raz napiszemy do UOKiK-u, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które już prowadzi, tak jak wspomniałam, postępowanie w podobnej sprawie przeciwko innym biurom i Taka i Cora Travel, żeby również tutaj zajęli się Rainbow, który po prostu no idzie, że tak powiem, taką prostą, łatwą drogą, żeby konsument sam tutaj, no tu też chodzi może o zniechęcenie tego konsumenta, bo droga jest niełatwa do odzyskania, no, ale to, bo tak, to są duże pieniądze.
Działalność,
ale
ma krótkie nogi, pani Longino, bo przecież to wizerunek firmy cierpi. Dziękujemy bardzo.
Dokładnie.
Musimy kończyć już dzisiaj. Bardzo dziękuję.
Dobrze, dziękuję.
Wszystkiego
również
dobrego. Pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. A teraz kolejny temat. Przenosimy się na teren dzielnicy Gocław. Przy naszym telefonie pan Wojciech Kłodziński, przedsiębiorca, właściciel wieży gocławskiej, nazywanej też wieżą Bismarka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam.
Panie Wojciechu, rozmawialiśmy ostatnio w czasie reakcji 27 października 2023 roku, a wcześniej rozmawialiśmy tuż po tym, kiedy pan został szczęśliwym, mam nadzieję zadowolonym właścicielem tego pięknego zabytku. Proszę powiedzieć, co się dzieje, co się wydarzyło w ciągu tego roku na wieży Bismarcka, bo kiedy rozmawialiśmy właśnie wtedy w październiku, to mówił pan o usuwaniu stalowego masztu, o tym, że chcecie go państwo gdzieś tam być może ustawić. Poza tym szukaliście wapieni muszelkowych, żeby uzupełnić braki w tej budowli, bo z takiego wapienia muszelkowego tam różne elementy były wykonywane. Proszę powiedzieć, na jakim jesteśmy teraz etapie? No, radosne jest to, że już są okna. Jak są okna, to już jest dom, można mieszkać.
Jeszcze nie tak szybko. Mamy okna faktycznie wprowadzone na klatkach schodowych i na pierwszym piętrze. W tym momencie robimy jeszcze drzwi balkonowe. Natomiast okna na górnym tarasie niestety mamy jeszcze w wersji tymczasowej. Są to dosyć spore okna i na zamówienie jest to wydatek kilkuset tysięcy, więc niestety jeszcze to wszystko idzie na raty. Maszt faktycznie wycięty był, to już było dosyć dawno temu, ponad 3 lata temu. Maszt został przez nas z powrotem w fragmencie zespawany. Jest to sztyca wraz z koszem, który był na wysokości praktycznie 17 piętra. I chcemy postawić ten maszt, który już mamy przygotowany do postawienia na końcu działki, żeby obok postawić tabliczkę opowiadającą historię tego masztu, ponieważ dużo osób w latach 80-tych, 90-tych się wspinało na ten maszt i ma wiele wspomnień. Także chcemy to tak pozostawić. Zrobiliśmy oczywiście rok temu balustrady, to też było dosyć sporo pracy, ponieważ mamy ponad 500 słupków zakotwionych za pomocą grzywicy i takich specjalnych kotew. Mamy również dwa pylony wzmocnione, one zagrywały niestety bezpieczeństwu i ludzi spacerującym i mamy je już solidnie wzmocnione. Za kamieniami po 2-3 centymetry było dosłownie piasku z korzeniami. Każdy kamień musieliśmy wyciągnąć i na nowo wkleić na kotwach ze stali nierdzewnej. Postawiliśmy również płyty kamienne, oryginalne płyty, które znajdowały się na murze oporowym. Teraz kończymy szlifować i już zaraz będzie widoczny efekt w postaci odnowionego muru. Będziemy chcieli oczywiście wprowadzić jeszcze drzwi wejściowe, natomiast czekamy tutaj jeszcze na i pozwolenia i na ostateczny projekt tych drzwi. Łapy orów, które znajdowały się na tych pylonach górnych, zostały też przez nas wzmocnione. Tam po 40 cm dosłownie zmielonego takiego starej zaprawy musieliśmy wyciągać, wisząc na linach. To wszystko już jest wzmocnione od góry. Także na początek postawiliśmy przede wszystkim na izolację oraz na wzmocnienie konstrukcji. No i było też wiele drobnych działań, takich jak posadzenie winorośli z takiego gatunku, nawet sięgającego średniowiecza. Tutaj z takiej winicy o nazwie Julo kolega nam pomógł ściągnąć takie winorośla i zasadziliśmy je na wzór tego, co kiedyś tutaj rosło.
Niesamowite. Panie Wojciechu, będziemy powoli kończyć. Proszę powiedzieć, ile pan pieniędzy już wydał na wieżę Bismarka? I wiemy też, że oczywiście można też wspomagać tą inicjatywę, bo pan nie robi tej wieży dla siebie, pan tam nie będzie mieszkał, chociaż był kiedyś taki pomysł, ale pan z niego zrezygnował. Proszę powiedzieć, ile pieniędzy już pan zainwestował i również ma pan wokół siebie pasję wolontariuszy. Wielu, ile to pieniędzy
są wolontariusze oczywiście naokoło i też mam swoich pracowników zaangażowanych. Co do pieniędzy, nie chcę jakoś tam tutaj na antenie mówić, natomiast no, są to już znaczące kwoty, ponieważ wszystkie te, ta chemia budowlana kosztuje wielokrotnie więcej niż przy zwykłym domu. Teraz składam wniosek właśnie o hydroizolację tarasu i posadzkę żywiczną. Zobaczymy, czy może miasto tutaj by nas wspomogło jakkolwiek, chociaż przy takiej hydroizolacji. To będzie 9 wniosek do miasta i ministra kultury. Także może tym razem się uda. Organizujemy również imprezy firmowe przed wieżą i ślub cywilny. Ostatnio był nawet na wieży.
A proszę powiedzieć właśnie, kiedy jest zwiedzanie? Jak się zapisać na to zwiedzanie? Bo można zwiedzać wieżę, bo już mamy ostatnie sekundy na rozmowę. 30.
Tak. Weekendy od 11 do 17.40 mamy przewodniczkę i bez zapisywania się można przyjść do wieży i posłuchać ciekawą historię, co tutaj się dzieje.
I zapraszamy serdecznie na facebookowy profil, jaki ratujemy wieżę Bismarka.
Wieżę Bismarka. Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Kłodziński, dziękuję. Przedsiębiorca, właściciel wieży Bismarka czy wieży Gocławskiej. Proszę państwa, no wiele lat ten obiekt niszczał, właściciel poprzedni nic nie robił, a teraz mamy zupełnie inną sytuację. Warto tam pójść, warto to zobaczyć. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za dziś. Dziękujemy właściwie w zespole. Mariusz Tałykowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński.